Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszej cotygodniowej audycji dla mieszkańców wsi też. Proszę Państwa, dzisiaj chcemy mówić o wyborach do izb rolniczych. Chcemy mówić w dalszym ciągu oczywiście o zadaniach tych izb, ale też będziemy mogli mówić o innych sprawach, dlatego że gośćmi naszymi są pan wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, jak również członek Izby Rolniczej, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, pan Andrzej Marciniak. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Szczęść Boże. No, proszę Państwa, w audycji Wiesie też Polska mówiliśmy o wielu sprawach, wielu problemach. Pokazaliśmy również rolników, którzy zostali nagrodzeni tytułem rolnika Kujaw, Pomorze i Kujaw na 2006 roku i że te tytuły zostały rozdane tydzień temu. Pokazaliśmy nie tylko ich pracę, ale pokazaliśmy ich domy, ich rodziny, wspaniałe rodziny, gdzie są następcy, gdzie są wielopokoleniowe rodziny, gdzie jest po kilkoro dzieci, a więc jest co pokazywać, jest o czym mówić, jest cieszyć się tą polską wsią. I dobrze, że w telewizji Trwam mamy taką audycję, gdzie możemy raz w tygodniu być u rolników i możemy o tych ludziach mówić. A to, co ważne, to, co jest istotne dzisiaj, to przede wszystkim, że za tydzień są wybory do izb rolniczych i myślę, że na ten temat chciałbym przede wszystkim porozmawiać z przewodniczącym Komisji Wyborczej, ale również z panem Krzysztofem Ardanowskim, dlatego że no, pan Krzysztof Ardanowski jest w zasadzie prezesem Izb Rolniczych, krajowym prezesem Izb Rolniczych, w tej chwili nie działającym, ale jednak bądź co bądź jednym z tych ludzi, którzy izby tworzyli, który starał się, aby te izby zdobyły jakąś renomę. No i w tej chwili, nie wiem, czy pan kandyduje, panie prezesie, panie ministrze, czy zostawił pan to innym, ale chyba to pana dziecko po części również, no, chyba dobrze byłaby się coraz lepiej rozwijało. Może kilka słów o izbach i czy te zadania, które zakładaliśmy również przy tym stole, może nie przy tym, w innym studio, zostały pana zdaniem po części chociaż zrealizowane.
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, mi jest bardzo trudno obiektywnie mówić o izbach rolniczych, ponieważ rzeczywiście z grupą rolników od wielu lat próbujemy te izby wzmacniać i w ostatniej kadencji pełniłem funkcję prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. Od czasu wyboru, to zresztą było również uznaniem jakby dla mojej działalności w izbach rolniczych ze strony Prawa i Sprawiedliwości, po objęciu funkcji wiceministra rolnictwa swoje członkostwo w Krajowej Radzie zawiesiłem. Zastępuje mnie bardzo dobrze zresztą mój zastępca Wiktor Szmulewicz, prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że działalność Krajowej Rady Izb Rolniczych oscylowała między chęciami i możliwościami, których oczekiwali rolnicy, a tym, co państwo, co politycy kolejnych ekip rządzących, kolejnych koalicji rządzących od 1995 roku, czyli od czasu, kiedy izby rolnicze zostały w Polsce reaktywowane, pozwoliły. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, że dorobek Krajowej Rady, ale przede wszystkim izb wojewódzkich jest bardzo ogromny i tych wszystkich słuchaczy, rolników, którzy często bardzo krytycznie mówią o dorobku izb rolniczych, prosiłbym, bardzo indywidualnie również bym prosił o kontakt z biurami izb rolniczych, o zapoznanie się, w jakich sprawach izby występowały, jakie działania podejmowały, jakie również interwencje prawne w sytuacji, gdzie interes chłopa był zagrożony, gdzie przetwórcy czy inne firmy obsługujące rolnictwo po prostu rolników okradały. Obrona prawna pojedynczych rolników była jedną z podstawowych form aktywności izb wojewódzkich. Ja zresztą mogę bardzo świeży przykład podać jednej z firm, która wzięła od rolników pieniądze na budowę płyt i zbiorników. Rolnicy powpłacali zaliczki i firma zniknęła z rynku. To właśnie jedna z izb, akurat Kujawsko-Pomorska Izba, zgłosiła sprawę do prokuratora i prawnik izby, mecenas Gilewicz, sprawy rolników prowadzi. O tym, że działalność izb rolniczych może czasami słabo dostrzegana przez samych rolników, ale sytuuje izby rolnicze jako najważniejszą polską organizację rolniczą, która ma duży autorytet wśród rolników w innych krajach Europy, ale również zaczyna być dostrzegana przez polskie władze i z głosem izb rolniczych władze zaczynają się liczyć. Ta kadencja jest szczególna, ponieważ tak prochłopskiego i nastawionego na rozwój obszarów wiejskich rządu dawno w Polsce nie było, ale o tym zainteresowaniu izbami świadczy bardzo duża kampania polityczna, która się toczy wokół izb rolniczych. To, że również partie polityczne zachęcają swoich członków mieszkających na wsi, którzy mają prawa wyborcze, by interesowali się rolnikami. Ja jestem bardzo ostrożny przed tym i wręcz proszę i apeluję do rolników, by bardzo bacznie przyglądali się politykom, którzy chcą kandydować do izb rolniczych, ponieważ w wielu województwach mamy polityków, byłych posłów, byłych senatorów, radnych, którzy nie załapali się, mówiąc brzydko, do różnych szczebli samorządu, którzy będą kandydowali do izb rolniczych. Na kuriozum zakrawa często fakt, że kandydują byli działacze partyjni partii, które są w tej chwili w koalicji, którzy do niedawna sprawowali w Polsce rządy i dla izb rolniczych w tym czasie, dla kompetencji izb rolniczych, dla rozwoju izb rolniczych nic nie zrobili, a teraz kandydują do tego samorządu rolniczego.
Ale ja rozumiem, przepraszam panie Krzysztofie, to znaczy są w koalicji czy są również w opozycji?
Przede wszystkim duża aktywność polityków opozycji, SLD i PSL-u, którzy kandydują w wyborach do Izby Rolniczej. Oczywiście jest to mechanizm demokratyczny i wielką szansą Izb Rolniczych jest to, że to nie politycy decydują o Izbach Rolniczych. Izby są organizacją w zdecydowanej większości, w zdecydowanej części Polski, organizacją, która nie pozwoliła politykom z różnych partii politycznych wodzić się za nos i nie pozwoliła działaczom partyjnym decydować o tym, co się w izbach dzieje. Dlatego ja jestem spokojny o wybory 4 lutego.
Ja myślę, że
rolnicy
tak.
Kierując się własnym chłopskim rozsądkiem, własną chłopską mądrością, zadecydują o tym, kto na najbliższe lata ma być ich reprezentantami, wybiorą zapewne najlepszych, takich, którzy na różnych polach się sprawdzili, nie tylko w działalności politycznej, którzy będą mieli tę wieś reprezentować. Natomiast przygotowywana nowelizacja ustawy o izbach rolniczych, istotne rozszerzenie kompetencji izb rolniczych, które będziemy mieli, tak sądzę, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, wręcz zachęca, by wieś wygenerowała najlepszych swoich reprezentantów.
Ja rozumiem, wspomniał pan o nowelizacji. Były próby nowelizacji w grudniu, w styczniu, jeszcze przed wyborami, dotyczącymi udziału poszczególnych organizacji związkowych w ramach wolnego zgromadzenia i wpływu na decyzje Izby. Jak do tego podchodzicie? Dlatego, że to był moim zdaniem zamach na suwerenność Izb. Chociaż teraz w tej chwili te partyjne listy też do tego mogą doprowadzić.
Panie redaktorze, pan bardzo wyraźnie i za to serdecznie dziękuję, w którejś z kolejnych audycji mówił o tym zamachu na demokrację w izbach rolniczych, na chłopską samorządność. Ponieważ nie może być sytuacji takiej, że są równi i równiejsi w wyborach do izby, do walnego zgromadzenia izby rolniczej. Jeden musi przejść całą drogę od dołu, od swojej wioski, od swojej gminy, zebrać poparcie swoich sąsiadów, co najmniej 50 podpisów osób, które mają prawa wyborcze, przebić się przez to sito wyborcze, być wiarygodnym dla swoich wyborców, później to samo głosowanie powtarzać w powiecie, to samo w walnym zgromadzeniu wojewódzkim, a inni, nieweryfikowani społecznie, z całym szacunkiem dla nich, może bardzo uczciwi i szlachetni ludzie, mieliby prawo wchodzić do władz izby rolniczej tylko z faktu, że są działaczami tego czy innego związku zawodowego.
Który przez 12 lat nie przeprowadził wyborów u siebie.
Panie redaktorze, trudno mi to komentować. Proszę mnie zwolnić z obowiązku komentowania sytuacji związków zawodowych. Natomiast naprawdę nie byłoby to dobre, gdyby w walnym zgromadzeniu byli ci, których rolnicy wybierają w demokratycznych wyborach i ci, którzy zostaną rekomendowani przez szefów związków zawodowych, niestety w dużej mierze upolitycznionych.
Proszę panów, w związku z powyższym, że mówimy o sprawach związanych z wyborami, to może korzystając z tego, że mamy przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, pana Andrzeja Marciniaka, zorientujemy się, jak wygląda ta sytuacja, no bo za tydzień idziemy do wyborów, panie Andrzeju, i co jest najważniejsze w ciągu tego tygodnia?
Drodzy słuchacze, jesteśmy od strony technicznej przygotowani do przeprowadzenia wyborów. Mamy już zgłoszonych kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych. Przypominam, że okręgi wyborcze są jednomandatowe i dwumandatowe. W obwieszczeniach wyborczych jest to podane, w którym okręgu ile jest mandatów. Przypominam drogim wyborcom, żeby o obowiązku sprawdzenia się na spisie osób uprawnionych do głosowania. Spisy te wyłożone są w urzędach gminy i każdy może się sprawdzić, czy jest umieszczony w spisie osób uprawnionych do głosowania. Jeśli dana osoba nie jest umieszczona w spisie osób uprawnionych do głosowania, może się, a uważa, że powinna być umieszczona, może się zwrócić do organu, który spis ten wykonał, czyli do urzędu gminy, o umieszczenie. Jeśli organ, który sporządza spis, uzna, że dana osoba nie powinna być umieszczona na liście osób uprawnionych do głosowania, dana osoba może odwołać się do sądu w trybie nieprocesowym. I od strony technicznej, karty do głosowania dostarczymy przed wyborami do urzędów gmin, które zostaną zdeponowane u sekretarzy w sejfach. Potem zostaną przekazane komisjom okręgowym komisjom wyborczym.
Gdzie można zapoznać się z listą kandydatów, którzy kandydują do naradnych?
Przygotowaliśmy już obwieszczenia o liście kandydatów, którzy biorą udział w wyborach. Te listy obwieszczenia zostały dostarczone do urzędów gmin, a także dla naszych delegatów, którzy sprawują funkcje, dotychczasowe funkcje jako delegaci.
Czy te listy również będą mogły być dostępne na przykład u sołtysów, na jakichś tablicach ogłoszeń na wsi? No bo to jest chyba istotne, żeby się ludzie mogli zapoznać, bo wiadomo, że nikt nie pojedzie do gminy sprawdzać, kto jest jego kandydatem.
Tak, i zostało wydrukowanych dostateczna ilość obwieszczeń i one są w trakcie rozwieszania i rozprowadzania po poszczególnych sołectwach.
Proszę pana, z tych ważnych spraw, co jeszcze chcielibyśmy dopowiedzieć, a więc lokale wyborcze, od której będą otwarte, jak będzie wyglądała sprawa komisji wyborczych, jak wygląda sprawa mężów zaufania, może kilka słów na ten temat.
Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę, 4 lutego, od godziny 8 do godziny 18. Każdy kandydat może zgłosić się do komisji, okręgowej komisji wyborczej, celem ustanowienia swojego
męża zaufania. Proszę pana, a więc lokal wyborczy, prawdopodobnie to w zależności od ustaleń w poszczególnych województwach, ale kujawsko-pomorski to gmina, tak?
Lokal wyborczy to gmina, ale w niektórych gminach, których jest mało, w naszym co najmniej w dwóch gminach komisje okręgowe zdecydowały się podzielić okręg na obwody.
I wtedy tam będą lokale wyborcze?
Będą lokale wyborcze. Są po dwa obwody w danej gminie.
Czy coś jeszcze chcielibyśmy dopowiedzieć, panie ministrze? Bardzo proszę.
Panie redaktorze, ja zdaję sobie sprawę, że część rolników będzie kwestionowała ilość lokali wyborczych, twierdząc, że gdyby one pokrywały się z siecią obwodów do głosowania, takich jak w wyborach powszechnych, byłoby więcej zainteresowanych. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Państwowa Komisja Wyborcza nie przeprowadza wyborów do izb rolniczych. Izby rolnicze przeprowadzają wybory własnymi siłami, własnymi środkami, za własne, również posługując się własnymi środkami finansowymi. Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała do parlamentu o to, by w tegorocznym budżecie przyznać środki na przeprowadzenie wyborów do izb rolniczych. Parlament niestety takich pieniędzy nie przyznał, dlatego każda izba rolnicza zapewnia w każdym okręgu wyborczym co najmniej jeden lokal do głosowania. Ja myślę, że wszyscy, którzy są zainteresowani dobrym, mądrym, szlachetnym i uczciwym wyborem kandydatów, dotrą do tego lokalu, nawet jeżeli będzie jeden w gminie, ponieważ doświadczenia z szeregu innych wyborów, również doświadczenia czasami z niskiej frekwencji, nawet w zakresie wyborów w Radzie Sołeckiej, pokazują, że nie w ilości miejsc do głosowania frekwencja, raczej w przekonaniu rolników o tym, że jest to działanie słuszne. Ja sądzę, że w najbliższych wyborach, 4 lutego, niezależnie od pogody, ponieważ ona się ostatnio bardzo, bardzo popsuła, nie zabraknie żadnego rolnika, który jest zainteresowany przyszłością wsi, przyszłością reprezentacji wsi w wyborach do Izby Rolniczej.
Bardzo proszę, pan chciał jeszcze coś dopowiedzieć. Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że określić, jak należy głosować. W okręgu jednomandatowym stawiamy jeden krzyżyk na osobę wskazaną. Natomiast w okręgu dwumandatowym możemy postawić jeden krzyżyk na wskazaną osobę lub przy dwóch osobach. Krzyżyk przy jednej i drugiej osobie. To będzie uznane za głos ważny. Większa ilość postawionych znaków krzyżyk w kratkach przy osobach uprawnionych, przy kandydatach, będzie powodować, że głos będzie nieważny.
A więc, proszę Państwa, tak jak już przed chwilą pan Andrzej powiedział, otrzymujemy kartę do głosowania, wchodząc do lokalu wyborczego i tam jest powiedziane, że jest to jednomandatowy lub względnie dwumandatowy okręg wyborczy. Wówczas głosujemy przy jednomandatowym na jedną osobę, stawiamy jeden krzyżyk, przy dwumandatowym głosujemy na dwóch kandydatów, czyli stawiamy dwa krzyżyki. Stawianie przy okręgu jednomandatowym więcej niż jednego krzyżyka, jak również przy dwumandatowym więcej niż dwóch krzyżyków, spowoduje, że głos będzie nieważny. Natomiast to, co przed chwilą powiedział jeszcze pan Krzysztof Ardanowski, prezes Izby i minister, jest moim zdaniem, ja powtarzam to chyba po raz drugi albo trzeci, istotną sprawą ilości osób biorących udział w głosowaniu do izb rolniczych jest na tyle ważne, na ile ważne mają być decyzje, które będą zapadały dzięki temu głosowaniu. Jeżeli na przykład wejdzie 40-50% udziału ludzi do głosowania, to wówczas Krajowa Rada Izb Rolniczych ma ogromny mandat zaufania i może bardzo dużo politycznie działać. Może mieć duży nacisk na wiele działań, gdyż z taką grupą ludzi musi się liczyć i parlament, i rząd, i również i Unia Europejska. Bo to daje podstawy, że to jest autentyczny przedstawiciel rolników, który ma bardzo duże poparcie i z którym trzeba się liczyć. Ja myślę, że panie Krzysztofie, że tutaj chyba o to też by chodziło.
Panie redaktorze, przy wyborach do samorządu rolniczego chodzi o dwie rzeczy. O wybór bardzo kompetentnych przedstawicieli, ale również o frekwencję. Apelujemy o tę frekwencję i ja mogę tylko powtórzyć pana słowa. Siła i znaczenie organizacji zależy od przyznanych uprawnień, przyznanych kompetencji, ale również od tego, jak liczna grupa społeczna tę organizację poparła. To ja przeżywałem to również jako szef izb rolniczych. W sytuacjach, kiedy władza chciała posłuchać
chciała wczuć się w sytuację rolników, wtedy rzeczywiście Krajowa Rada Izb Rolniczych miała dużo do powiedzenia. Ale były sytuacje kontrowersyjne, były sytuacje polityczne, gdzie jakaś opcja próbowała coś politycznie na wsi ugrać i wtedy stanowisko Krajowej Rady było lekceważone, bo się mówiło, ale ktoś tam do wyborów do Izb Rolniczych poszedł 4 lata temu, a jaka była frekwencja? W związku z tym, od tego, jak licznie rolnicy pójdą do wyborów i wybiorą swoich przedstawicieli, również w najbliższych latach będzie zależała pozycja Krajowej Rady Izb Rolniczych i Izb Wojewódzkich w stosunku do władz wojewódzkich.
No, panie ministrze, to tutaj sprawa waszego udziału w organizacji Kopa-Kodzieka była przecież przez wiele lat niweczona tylko dlatego, że no, tak właśnie jak pan powiedział, politycznie to nie pasowało.
Ja już nie chciałbym do tego tematu wracać. My dyskutowaliśmy tu w studio. Krajowa Rada Izb Rolniczych, powszechna organizacja samorządu rolniczego, nie została, złożyła wniosek do lobby europejskiego, do organizacji COPA-COGECA, czyli tego porozumienia organizacji europejskich, które reprezentują interes wszystkich rolników Europy, i byliśmy przez długi czas blokowani przez jeden ze związków zawodowych, konkretnie przez kółka rolnicze, a politycy, którzy w sposób dość nie chcę złego słowa użyć, ale demagogiczny, mówili o poparciu izb rolniczych, wtedy mówili, a jaka była frekwencja w wyborach do izb rolniczych. To trzeba wszystko w najbliższych wyborach naprawić.
Dziękuję za te informacje. Proszę państwa, oczywiście za chwilę będziemy rozmawiali z państwem przez telefon, natomiast panie ministrze, korzystając, że mamy również ministra, jest kilka tematów, ważnych tematów. Na audycji Wieś, a też Polska, jako taką ważną sprawą, to była przede wszystkim sprawa związana z tym, że Senat przyjął ustawę o wspieraniu i rozliczaniu funduszy europejskich i w związku z tym zaproponował zmianę, poprawkę. Pan senator Chrysigowski mówił o funduszu, o wspieraniu gospodarstw niskotowarowych, które to no, po tym ostatnim, jak gdyby daniu tych 50 tysięcy na przez półtora tygodnia no, rozochociło trochę rolników i jest wiele wniosków na ten temat.
Panie redaktorze, ta poprawka, którą zgłosił Senat, wbrew temu, co mówią inicjatorzy, nie jest żadną poprawką techniczną. Dołożenie następnego działania, skądinąd działania, co do którego skutków nie możemy w tej chwili jednoznacznie się wypowiedzieć, ponieważ te gospodarstwa, które uzyskają tak zwane wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych, tam są bardzo precyzyjne definicje, często się bardzo naiwnie utożsamia, że to są pieniądze dla wszystkich małych gospodarstw. To jest przedział dla gospodarstw niskotowarowych między 2 a 4 SU, dość precyzyjnie określony. Będziemy mogli ocenić, czy efekty tego działania, które polega na tym, że przez 3 kolejne lata gospodarstwa uzyskują kwotę 5000 zł rocznie, czy efekty zostały przełożone na inwestycje, na uzyskanie towarowości, na pewne działania, które pozwolą gospodarstwom stać się bardziej konkurencyjnymi. To działanie możemy ocenić dopiero po 3 roku stosowania dopłat. Wcześniej nie mamy żadnej możliwości, nawet nie możemy prosić rolnika, by nas poinformował. W związku z tym w zamyśle rządu było takie działanie, że teraz przez jeszcze rok tego działania nie wprowadzamy. Zobaczymy w przyszłym roku, po 3-letnim okresie płatności, jakie skutki dla gospodarstw to przyniosło i wtedy to działanie możemy w każdej chwili przywrócić, ponieważ elastyczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest taka, że przez kolejne 7 lat realizacji programu rząd i parlament może przywrócić, czy też wprowadzić nowe działania, jeżeli uzna, że one są potrzebne. Natomiast ja informowałem zresztą o tym Wysoki Senat, jakie skutki spowoduje zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym momencie. To nie jest prosta poprawka. Musimy, jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, i ja nie chcę oceniać, jeszcze raz powiem, sensowności tego działania, bo dyskusja się toczy na temat sytuacji małych gospodarstw w Polsce, a ja przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało w wyborach, że chce utrzymać jak największą ilość gospodarstw na wsi, również gospodarstw małych, i dla tych gospodarstw również jest możliwość korzystania z szeregu różnych innych działań, nie tylko z tego działania, co do którego skutków nie jesteśmy w stanie się wypowiedzieć. Jeżeli to działanie byłoby przywrócone i Sejm nie odrzuciłby poprawki Senatu, muszę bardzo otwartym tekstem i wyraźnie wytłumaczyć, jakie będą konsekwencje. Musimy wycofać z Brukseli Krajowy Plan Strategiczny, i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. A przypomnę, dzięki determinacji Ministerstwa Rolnictwa zgłosiliśmy te dokumenty jako pierwsi w Europie. W sierpniu ubiegłego roku i one już są opracowane przez Komisję Europejską. Przyszły odpowiedzi, przyszły uwagi, cały czas są poprawiane i mamy przyrzeczenie ze strony Komisji Europejskiej, że Polska będzie jednym z pierwszych krajów, który będzie miał przyjęty Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłosiliśmy, mówił o tym minister Leper, mówił prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, że pierwsze wnioski będą przyjmowane od 15 marca na 8 działań, tych, na które najbardziej rolnikom, na których najbardziej zależy. Inwestycje, młody rolnik, renty strukturalne, zalesienia, pozarolnicze funkcje wsi, ONW, jeszcze tam kilka innych działań. Jeżeli natomiast będziemy musieli wycofać z Komisji Europejskiej Krajowy Plan Strategiczny i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 7-13, to konsekwencja jest taka. Te dokumenty trzeba przeredagować, trzeba napisać je od nowa, trzeba wskazać, z których działań zabieramy około miliarda euro na to działanie, czyli wskazać, czy zabieramy z inwestycji, czy z rent strukturalnych, czy z młodego rolnika, czy z jakichkolwiek innych. Rada Ministrów musi ponownie przyjąć te dokumenty, ponieważ one to jest dokument rangi państwowej, przyjęty przez Radę Ministrów i dopiero wtedy, po przyjęciu przez Radę Ministrów nowego planu strategicznego i nowego PROW-u, możemy skierować je ponownie do Komisji Europejskiej, która ma znowu pół roku na przyjęcie tych dokumentów, ponieważ przerywa się bieg naszego dokumentu w Unii Europejskiej. Ten bieg, który już od kilku miesięcy trwa, zaczynamy sprawę od nowa. I chcę bardzo to wyraźnie powiedzieć. Jeżeli Sejm przyjmie poprawkę Senatu, to przyjmowanie wniosków od rolników na działania PROW-u, które chcieliśmy wprowadzić jako pierwsze, będzie się odbywało nie od połowy marca, ale najwcześniej pod koniec roku z wypłatami dopiero w przyszłym roku. To jest wprost konsekwencja poprawki Senatu.
Ja rozumiem, że w takim układzie, no nie wiem, czy związki zawodowe, czy inne organizacje, no w odpowiednim czasie jednak nie współpracowały z ministerstwem, żeby tą poprawkę, czy żeby to działanie wprowadzić.
Panie redaktorze, Sejm przyjmując ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, czyli ustawę, która określiła wybór działań, dyskutował, Komisja Rolnictwa dyskutowała, Sejm dyskutował na posiedzeniu plenarnym nad wyborem działań i zdania były różne wśród posłów. Niektórzy twierdzili, że należałoby to działanie wprowadzić, ale żaden z posłów poprawki takiej nie wprowadził. To nie jest tak, że Sejm nie dostrzegł, nie doczytał, nie zapoznał się z dokumentem, uznał, że na tym etapie wprowadzenie działania, co do którego skutków nie jesteśmy w stanie w sposób obiektywny się wypowiedzieć, jest to działanie bardziej przedstawiające pewne chęci państwa niż realną możliwość oceny skutków tego działania, Sejm takiego działania nie wprowadził. Również z konsultacji społecznych, które były prowadzone we wszystkich województwach, wynikało, że to działanie jest, tym działaniem są zainteresowane 2-3 województwa, pozostałe nie zgłaszały swoich uwag przywrócenia tego działania. Ja wiem, że inicjatorzy, również senatorowie z województwa lubelskiego, chcieli dobrze, ponieważ będą mogli się czymś wykazać przed swoim elektoratem. Natomiast konsekwencje opóźnienia PROW-u będą dramatycznie złe dla rządu, ale również dla wszystkich rolników, którzy czekają ze złożeniem wniosku na szereg innych działań.
W tej chwili
na ONW, na zalesienia, na inwestycje młodego rolnika, renty strukturalne. No. Nie będę wszystkiego po raz kolejny wymieniał.
Sprawa rent strukturalnych nabiera szczególnych jakiegoś takiego zainteresowania. Mam również w tej sprawie duże doświadczenia, dlatego że kilka telefonów czasami codziennie odbieram w tej sprawie. Natomiast panie ministrze, zakładając, że nie będzie takiego czy innego zdarzenia w Sejmie, jak wygląda sprawa w ogóle realizacji PROW-u? Na co rolnicy mogą liczyć i od kiedy rolnicy już mogą zacząć przymierzać się do tego?
Panie redaktorze, zakładam, że Sejm tę poprawkę odrzuci. Jeżeli nie, myślę, że część kierownictwa resortu poda się do dymisji, bo my nie jesteśmy w stanie odpowiadać przed rolnikami za opóźnienie PROW-u, działań, na które rolnicy czekają. Ja przypomnę, PROW będzie wprowadzany etapami, tak żeby również była do tego przygotowana Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji. W pierwszej kolejności będzie wprowadzone 8 działań. Zakładamy, że wnioski będą przyjmowane od 15 marca. Będzie to, wyraźnie jeszcze raz wymienię, modernizacja gospodarstw, czyli inwestowanie w gospodarstwa, wsparcie dla młodych rolników, wsparcie dla rent strukturalnych, wsparcie dla grup producenckich, środki na zalesienia, środki na obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania i środki na różnicowanie dochodów działalności w kierunku nierolniczym, czyli dla tych wszystkich, którzy chcieliby poza rolnictwem, oprócz rolnictwa, dodatkowo obok rolnictwa rozpocząć działalność gospodarczą na wsi. Kiedy się uda zrealizować przyjmowanie wniosków, zależy od tego, jakie stanowisko przyjmie Sejm.
Panie ministrze, to zależy od tego, ale czy informacje są już w terenie, bo żeby się przymierzyć do inwestycji w gospodarstwie, to 2 miesiące, nie 3 miesiące, tylko czasami rok, półtora.
Panie redaktorze, tak, rolnicy oczekują precyzyjnej informacji, nie mówienia ogólnie o środkach unijnych. Jest przygotowana duża akcja szkoleniowa, duża akcja informacyjna, którą będą prowadziły przede wszystkim ośrodki doradztwa rolniczego i izby rolnicze. Dlatego też jest ważne, żeby izby rolnicze niezwłocznie po wyborach miały szansę na szybkie ukonstytuowanie swoich władz i przystąpiły do informowania i szkolenia rolników. Na to są przeznaczone znaczne środki ze strony Ministerstwa Rolnictwa i środki w ramach tak zwanej pomocy technicznej, ale rolnicy również na tych szkoleniach będą nie tylko pytali się o to, jakie kryteria dostępu, komu się należy, jakie dokumenty musi zgromadzić. Dokumenty będą jak najprostsze. Chcemy wyrzucić znaczną część niepotrzebnych, nieoczekiwanych przez Komisję Europejską dokumentów, które były zmorą rolników w tym okresie, który się kończy. Rolnicy będą również oczekiwali na precyzyjne wskazanie terminu, w którym będą mogli się udać do biura powiatowego lub do oddziału regionalnego, by złożyć wnioski na to działanie, które ich akurat interesuje.
Czy można liczyć, że również izby rolnicze będą zorientowane i będą mogli pokierować, dać informacje, wesprzeć w te wszystkie działania, które są potrzebne?
Panie redaktorze, izby rolnicze są w sposób naturalny i oczywisty głównym partnerem z organizacji rolniczych. Mają pełną wiedzę na temat tego stanu prawnego, jaki jest w tej chwili. Również są sukcesywnie na bieżąco informowane w zakresie nowych działań. W tej chwili jest na przykład uruchamiane duże szkolenie przez Centrum Doradztwa Rolniczego dla tak zwanych trenerów programów rolno-środowiskowych, czyli tych wszystkich, którzy będą doradzali rolnikom i pomagali wypełniać dokumenty na programy rolno-środowiskowe. Ja zresztą zachęcam nie tylko ODR-y, izby rolnicze, te mają obowiązek, ale zachęcam samorządy terytorialne, rozmawiam z wójtami na ten temat, żeby w każdej gminie utworzyć jedno stanowisko osoby, która umiałaby poinformować mieszkańców gminy, nie tylko przecież rolników, bo nie tylko rolnicy będą mogli się ubiegać o wsparcie, nie tylko dać broszurkę czy ulotkę zdjętą z półki, ale precyzyjnie podpowiedzieć i wytłumaczyć chętnym, z jakich działań mogą skorzystać.
Ja myślę,
przeszkolenie tych ludzi, panie redaktorze, to jest oczywiście obowiązek Ministerstwa Rolnictwa, jesteśmy do tego w każdej chwili
gotowi. Ale ja myślę, że można tu również korzystać właśnie z tego zwiastuna, który przed rozpoczęciem audycji, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej prowadzi takie szkolenie w ramach studiów.
Panie redaktorze, ja miałem zakończyć swoje wystąpienie tym, ale powiem tak, jest to dla mnie wiadomość bardzo dobra, to jest balsam na moje serce, że wartościowe i wiarygodne instytucje, również takie jak Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, i chcę tutaj ojcom redemptorystom i ojcu dyrektorowi serdecznie podziękować, podejmuje wysiłek wyszkolenia liczącej się grupy specjalistów, fachowców, ludzi uczciwych i obiektywnych, którzy będą dostarczali mieszkańcom wsi wiedzy, jak korzystać z różnych form wsparcia unijnego, ale również krajowego, tego wsparcia, które dla wsi jest bardzo potrzebne i które, jeszcze raz powiem, nie jest żadną niehonorową jałmużną. To jest mechanizm wspólnej polityki rolnej i polityki strukturalnej, z którego polska wieś powinna szerokim strumieniem korzystać.
Bardzo dziękuję za tą elokwentną wypowiedź. Panie ministrze, już za chwilę będziemy rozmawiali ze słuchaczami. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Ale panie ministrze, protest rolników, ceny tuczu, trzody chlewnej, no zdrowie mi się trochę uspokoiło, ale zaczyna się problem ze zbożem i tak dalej.
Panie redaktorze, więc chcę przekazać informację, co się działo w tym tygodniu w rządzie i w parlamencie. Przede wszystkim została podjęta przez Radę Ministrów decyzja o uruchomieniu skupu interwencyjnego na zasoby, na odtworzenie rezerw państwowych. To nie jest skup, do którego byliśmy kilka lat temu przyzwyczajeni. Państwo nie może takiego skupu prowadzić, ale jest decyzja rządu, że będą przeznaczone środki na to, by Agencja Rezerw Materiałowych, czyli agencja, która przejęła od wejścia do Unii Europejskiej zarządzanie rezerwami na wypadek klęsk, nieszczęść, na wypadek wojny, skupiła w ramach rotacji na rynku do 80 tysięcy ton półtórz. To jest prawie tyle, ile wynosi tak zwana górka świńska. W tym tygodniu, poniedzieli, rozpoczyna się skup na rotację rezerw. W pierwszej kolejności będzie to 10 tysięcy ton półtórz. Zostały rozstrzygnięte przetargi, które firmy będą dostarczały. Ja przypomnę, to jest skup od zakładów ubojowych, od zakładów mięsnych, które mają standardy, normy, wszystkie, które w Polsce funkcjonują, takie mają. I jest to skup półtórz wieprzowych. To się powinno w ciągu najbliższego tygodnia, góra dwóch, przełożyć również na ceny płacone rolnikom. Ponieważ ja jeszcze raz przypomnę, to nie jest uruchamianie skupu w punktach skupu tuczników od rolników. To jest skup, wykupienie przez Agencję Rezerw Materiałowych zapasów, które mają zakłady mięsne. Ale trzeba również powiedzieć tak, powiem to z wielką przykrością. Wiele zakładów mięsnych nie jest do końca zainteresowanych wejściem do sprzedaży swoich zapasów, swoich półtórz do rezerw strategicznych, ponieważ w sytuacji, kiedy jest nadwyżka towaru na rynku, to one żyją jak ryby w wodzie, uzyskując bardzo wysokie dochody. Natomiast jest to dobra informacja dla rolników, również chcę przekazać tym rolnikom, którzy zamierzają zamanifestować swoje niezadowolenie w tym tygodniu, również rolnikom z naszego, panie redaktorze, województwa kujawsko-pomorskiego, którzy jutro będą mieli protest koło Wąbrzeźna, że rząd takie decyzje podjął i one powinny w ciągu najbliższych kilkunastu dni przełożyć się również na poziom cen płaconych rolnikom.
Obawiam się, że ten protest ogarnie cały kraj. Dobrze, że są jakieś próby. Być może, że warto by było również i do Unii Europejskiej, z Unią Europejską, z Komisją Europejską rozmawiać. Ale mamy telefon, panie ministrze. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wiesława.
Witam pani.
Chciałam zapytać tylko, czy na przykład bratu może przekazać gospodarstwo, czym jest budowa płyty obornikowej. Czy może przekazać tą płytę i czy płyta nie przepada, na przykład już pieniążki są przelane. Zaliczka.
Znaczy to jest...
Pani Wiesławo, bardzo szczegółowe pytanie. Ja odpowiem oczywiście, natomiast prosiłbym, żeby w tak szczegółowych pytaniach kontaktować się z agencją i z ośrodkami, z izbami. Natomiast w tym przypadku tak, następca, który przejmie gospodarstwo od rolnika, beneficjenta, który otrzymał już dopłatę do płyty i zbiornika, tak, będzie mógł utrzymać tę płytę, ponieważ zmieniliśmy to kilka miesięcy temu. Wcześniejsze przepisy były nielogiczne. Było to przypisanie pieniędzy do osoby, natomiast nie do gospodarstwa. My to zmieniliśmy. Jest wskazane w rozporządzeniu szereg przypadków, w jakich pieniądze przechodzą na następcę.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze jedno chciałam zapytać.
Ale,
można?
No tak, chciałbym, żebyśmy jednak trochę i o izbach rozmawiali. Proszę bardzo.
Aha, a izby. Jeszcze właśnie o izbę chciałam zapytać. Czy może kierownik agencji startować do izb rolniczych?
Jeżeli
do izby rolniczej może startować każdy rolnik, który jest płatnikiem podatku rolnego i jeżeli ktoś nawet pracuje gdzie indziej, natomiast jest płatnikiem podatku rolnego, czyli posiada własne gospodarstwo lub jest przedstawicielem lub jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, który posiada wkłady gruntowe lub jest przedstawicielem podmiotu prawnego, może kandydować, więc jeżeli ten kierownik, ja nie znam sytuacji, jeżeli jest właścicielem gospodarstwa, oczywiście ma zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo, Radio
Szczęść
Maria.
Boże.
Szczęść Boże.
Kazimiera z Niepołomic.
Witamy panią.
Ja chciałabym zapytać pana ministra o rzecz następującą. W Polsce jest bardzo dużo gospodarstw takich, które posiadają 2, 3, 4 hektary ziemi i nie uprawiają tej ziemi z tego powodu, że nie posiadają własnych ciągników, własnych maszyn, a kółka rolnicze po prostu upadły, rozpadły się. Czy izba rolnicza, widząc wielką pomoc rodzinie w perspektywie uprawy, powrotu do uprawy tej ziemi, czy izba rolnicza przewiduje jakieś działania, czy ewentualnie ubieganie się o jakieś nakłady na firmy, które by obsługiwały te małe gospodarstwa, a także firmy, które by skupiły nadwyżkę pozyskanych płodów rolnych przez rolników. Bo wiadomo, że jeśli jest te 4 czy 3 hektary, rolnik wszystkiego nie spożytkuje. Czy mogą rolnicy liczyć na rozwiązanie tego problemu?
Bardzo proszę, pani.
To no, ja zostanę jeszcze na...
Bardzo proszę, pani.
Proszę mi nie wyłączać.
Panie Kazimiero, możliwość zapewnienia usług mechanizacyjnych dla gospodarstw, nie tylko mniejszych, bo proszę mi wierzyć, gospodarstwa tak zwane większe również napotykają często na barierę starego sprzętu, sprzętu, który jest dezaktualizowany, się zużył po prostu, stare ciągniki, jest z kilku działań. Przede wszystkim każdy rolnik, niezależnie od wielkości gospodarstwa, od jednego hektara, taką definicję gospodarstw w Polsce przyjęliśmy, może złożyć wniosek na dofinansowanie modernizacji gospodarstw, gdzie mieszczą się zarówno remonty budynków, budowa nowych, jak również zakup wszystkich maszyn i urządzeń potrzebnych dla gospodarstwa. Jest to działanie, na które przeznaczyliśmy grubo ponad 1 miliard euro dofinansowania. W zależności od tego, czy jest młodym rolnikiem, czy też nie, czy jego gospodarstwo jest położone w obszarach o niekorzystnych warunkach, czy jest to inwestycja z zakresu ochrony środowiska, poziom dofinansowania jest różny, odsyłam do PROW-u. Każdą maszynę rolnik może tam również z dofinansowaniem z PROW-u zakupić. Drugi kierunek, kierunek dla mnie, powiem szczerze, bardziej logiczny, to jest kierunek taki, żeby rolnicy, którzy są w takiej sytuacji, nie mają własnego sprzętu, którzy zresztą sprzęt w tej chwili staje się potwornie drogi na całym świecie, żeby organizowali się do wspólnego użytkowania maszyn. Jest dofinansowanie dla grup producenckich. 140 milionów euro będzie w tym okresie dofinansowania dla grup producenckich, również tych, które zajmowałyby się wspólnym użytkowaniem maszyn. Problem raczej polega w niechęci rolników do organizowania się niż braku możliwości dofinansowania. Ja również 2 tygodnie temu spotkałem się z Radą Działalności Gospodarczej Krajowego Związku Kółek Rolniczych, rozmawiałem z tymi działaczami, jak wesprzeć te spółdzielnie kółek rolniczych, SKR-y, czy też kółka rolnicze, które na wsi funkcjonują, żeby mogły dalej spełniać usługi mechanizacyjne. One również mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia, również w postaci zakupu maszyn i urządzeń do obsługi rolników. Zresztą chcę również powiedzieć jeszcze, panie redaktorze, kończąc, że w działaniu różnicowanie w kierunku działalności nierolniczych, każdy również rolnik może zakupić maszyny i urządzenia do świadczenia usług swoim sąsiadom, nie tylko swojemu gospodarstwu, ale również swoim sąsiadom.
Ja rozumiem, ale panie Kazimierze, chodzi o to, czy izby rolnicze mogą to zrobić.
No przecież te wszystkie postulaty, o których tutaj mówię, które zostały zapisane w PROW-ie, są wprost postulatami izb rolniczych zgłaszanymi od kilku lat. One są wreszcie realizowane.
Mhm. Halo?
Tak, słuchamy, panie
ministrze. Z tym jest problem, panie ministrze, że maszyny, zakup ciągnika, jak pan sam powiedział, stanowi bardzo wysoką kwotę. Rolnicy, którzy zaniechali uprawy ziemi, zaniechali nie ze swojej winy, czy lenistwa, czy z tego, że się nie opłaca, tylko z tego, że przecież łopatą nie obrobi 5 hektarów, czy 2 hektary. Więc no, w tej chwili, jeżeli są nawet dopłaty z Unii Europejskiej, to są dopłaty, ale tam trzeba wnieść jakiś swój kapitał. Czyli jest to właściwie tak podanie obiadu bez łyżki i bez widelca. Natomiast jeżeli, w moim przekonaniu, jeżeli miałaby sprawa ruszyć, to no, tylko i wyłącznie tworzenie firm, które będą obsługiwać rolnictwo. Wtedy taka firma zapewni pełne wykorzystanie sprzętu, który nie tylko zużywa się materialnie, w sensie wyrobienia łożysk czy uszkodzenia jakichś tam części, ale które również zużywają się moralnie. Więc nakład, jeżeli by nawet rolnika stać było na kupienie ciągnika, to nakład na ten ciągnik po prostu w amortyzacji,
Ja myślę, panie Kazimierze, tak. że rozumiemy sprawę i że panie ministrze, może jeszcze 2 słowa, proszę, i odbierzemy kolejny telefon.
Dziękuję,
bo
szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie redaktorze, ja przedstawiłem możliwości wsparcia obsługi mechanizacyjnej zarówno firmy prywatne, rolnicy, którzy chcieliby świadczyć takie usługi, grupy producenckie, jak również SKR-y mogą ze wsparcia finansowego korzystać. Natomiast to porównanie z tym obiadem jest mało trafione, ponieważ jak ktoś jest głodny, to nawet i bez łyżki umie z tego skorzystać.
Ale nie, nie, ja myślę, że może nie tak jednoznacznie, panie ministrze, ale sytuacja może polega na tym, że nie ma możliwości izba rolnicza, żeby założyć...
Panie redaktorze, izba rolnicza jest samorządem rolniczym, który ma pomóc rolnikom w organizowaniu się. Pan wielokrotnie tu w tych audycjach to podkreślał. To się rolnicy mają organizować, to mają się organizować przedsiębiorcy na obszarach wiejskich. Izba zapewnia pełną pomoc prawną, zapewnia pomoc w rejestracji, pomoc w przygotowaniu statutów, pomoc w przygotowaniu biznesplanu dla tych przedsięwzięć. Natomiast izba rolnicza, czyli przedstawiciele wybrani przez rolników, nie są tymi, którzy sami mają kupować maszyny i świadczyć usługi dla pozostałych rolników. Izby rolnicze oczekują i każda aktywność rolników, każde zainteresowanie rolników jest przez izby wspierane, ale ta aktywność musi wyjść od rolników.
Ja pamiętam, jak byłem we Francji, byłem u takich rolników, którzy się spotykali wieczorem i byłem zdziwiony, o czym tutaj długo rozmawiają, a to była tak zwana KUMA, czyli jakieś takie maszynowe stowarzyszenie, czy spółka, czy raczej nie spółka, a raczej jakaś grupa producencka, po naszemu dzisiaj nazywając, spółdzielnia konkretnie. Tam było 5 rolników. Oni mieli...
Tak,
panie redaktorze,
przykład francuskich KIMA, czyli takich kolektywnych sposobów użytkowania maszyn, jest doskonały właśnie dla Polski. Zresztą podobnie funkcjonują kółka maszynowe w Niemczech. Niedawno takie seminarium w Polsce zorganizowałem. Rolnicy, którzy mają swoje gospodarstwa, sami dostrzegają, że nie da rady, żeby każde gospodarstwo miało wszystkie maszyny. Maszyny stają się bardzo wydajne i jednocześnie bardzo drogie i poprzez wspólne użytkowanie maszyn można obniżyć koszty prowadzenia gospodarstwa, mając dostęp do tej najnowocześniejszej techniki światowej.
Ja ostatnio widziałem kilka kółek rolniczych i wydaje mi się, że gdyby ta idea się w dalszym ciągu u nas w jakiś sposób przyjęła, czy by rolnicy zrozumieli, szczególnie młodzi, to jest szansa, że z powrotem do tego wrócimy, co było przez tyle lat dobre dla Polski. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy bardzo.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Eugeniusz z Warszawy. No. Ja mam taką prośbę i takie zapytanie. Ja posiadam gospodarstwo na wsi, ja mieszkam w Warszawie. I z powodu tej suszy, tak, komisja była, oszacowała w jej straty, ile tam to tego jest. Powiedzieli mi, że to jest, znaczy oni nie, tylko do tej opieki społecznej. Złożyłem podanie do opieki społecznej. No nie tutaj, bo to tam, gdzie pan mieszka, do zamieszkania. Przyszedłem do zamieszkania, znowu złożyłem, na razie nie ma tej pani, później znowu poczekać. Złożyłem później wszystko, no dobrze, już wypełniamy to, wypełnimy będzie tego. W końcu, a do KRUS-u pan należy? No nie należy, bo należy do ZUS-u, a nie do KRUS-u. No nie, to nie, to nie tego. Czyli u sąsiada nie padało, u drugiego nie padało, a u mnie padało. Czyli to jest właśnie pomoc dla gospodarstwa, żeby było tego. Gospodarstwo jest w pełnej kulturze czy utrzymane, no ale susza zrobiła swoje, tak? Następna sprawa, co ta pani tutaj mówiła o jakiejś pomocy takiej, tego dopłata do tego, do paliwa. Przedtem było, tak, kiedyś to chyba pan pamięta, a obszarnik, a kółak, wyzyskiwacz, a paskarz. Teraz jest odwrotnie. Teraz ten dziad, znowu, bo pierw był dziad dobry, a teraz jest ten dziad, znowu niczym nie tego, bo nie do hektara, tylko jak masz ciągnik, to do ciągnika, to paliwa dopłacą. Jak nie masz ciągnika, to nie. No to jest pomoc rolnikowi, takiemu słabszemu, który ma hektar czy dwa, czy nie tego. Ja mam 8 hektarów, ale nie mam, bo nie prowadzę go, znaczy tam osobiście takiego gospodarstwa, tylko znaczy obrabiam to, ale to tylko przynajmniej. No ale to trzeba więcej zapłacić.
Dziękujemy bardzo panu. Bardzo proszę, panie ministrze.
Szanowny panie Eugeniuszu, panie redaktorze, to są problemy często podnoszone również przez słuchaczy Radia Maryja, problemy ludzi z miasta, którzy mają swoje gospodarstwa na wsi. I sposób prowadzenia tych gospodarstw, różnych problemów, które się tam pojawiają, często jest o wiele trudniejszy, jeżeli się mieszka daleko, kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów od tego gospodarstwa. Dlatego ja zachęcam wszystkich jednak tych, dla których to gospodarstwo jest raczej elementem pewnej nostalgii, do tego, żeby dogadywali się z rolnikami w tych miejscowościach, gdzie te gospodarstwa są położone, by obsługę, również tą obsługę prawną, tą obsługę związaną z ubieganiem się o środki, przekazali sąsiadom, wydzierżawiając im te gospodarstwa. Takie problemy, jak ma pan Eugeniusz, występują często, bo jest problem, kto ma zabezpieczyć dla gospodarstwa pomoc. Czy gmina, gdzie leży to gospodarstwo, co jest logiczne i naturalne, czy też miasto stołeczne Warszawa, gdzie mieszka obywatel, który tym gospodarstwem zajmuje się okazjonalnie. W tym przypadku było określenie, że każdy, który ucierpiał z powodu suszy, może dostać kilka form pomocy. Jedną z nich było tak zwane wsparcie, niepotrzebnie ludzie nazywają to wsparciem socjalnym, wsparcie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej. Ale to wsparcie dotyczyło tych gospodarstw, których właściciele są ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Może to było pewne niedopatrzenie, ale chodziło o to, żeby wesprzeć tych, którzy faktycznie żyją z gospodarstwa, a nie tych, którzy mają inne dodatkowe źródła dochodu poza rolnictwem, bo dla nich te skutki suszy były łagodzone przez inne dochody.
Sprawa
paliwa rolniczego jest bardzo prosta, ma pan całkiem mylną opinię. Przyznanie prawa do zakupu paliwa i zwrotu akcyzy nie jest związane z posiadaniem ciągnika. Każdy rolnik, który ma swoje, użytkuje swoje pole i zakupi paliwo, będzie otrzymywał zwrot akcyzy w urzędzie gminy, gdzie jest to gospodarstwo położone. Przypomnę, że w zeszłym roku było to 45 groszy do każdego zakupionego litra. W tym roku będzie to 55 groszy do każdego zakupionego litra. W kolejnych latach będzie zwiększana pula środków. Oczywiście, tu chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to nie jest kolejna dopłata do hektara i w dalszym ciągu używanie innego typu paliwa, tylko jest to zwrot za faktycznie zakupione paliwo. W związku z tym warunkiem uzyskania zwrotu akcyzy jest bardzo prosta faktura zakupu z imieniem, nazwiskiem, ilością oleju napędowego.
Jeżeli ktoś nawet korzysta z usług, to można się...
To się dogadać z tym, z którego usług się korzysta i to paliwo zakupione w dystrybutorze, fakturę wziąć na siebie, a to paliwo przeznaczyć dla tego, który wykonuje usługi i wtedy zwrot akcyzy się należy. Nie potrzeba posiadać ciągnika w gospodarstwie.
Mam jeszcze jeden telefon ostatni, już bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Joanna z Lublina. Panie ministrze, ja chciałam zapytać, czy w Ministerstwie Rolnictwa jest opracowany jakiś program z wykorzystaniem funduszy unijnych, który umożliwiałby rolnikom rezygnację z uprawy rakotwórczego tytoniu, tak aby oni mogli podjąć inną działalność rolniczą, pożyteczną. Jakie rośliny odpowiadałyby inne, pożyteczne, tym warunkom glebowym? Co prawda pan minister, tak aby mogli zapewnić byt sobie i swoim rodzinom. Co prawda pan minister kiedyś powiedział mi, że jeśli nie będzie w Polsce uprawiany tytoń, to będzie sprowadzany z zagranicy. Tylko jest istotna różnica. Do tytoniu sprowadzanego z zagranicy nie dopłaca budżet państwa polskiego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów pieniędzy z moich i innych osób niepalących podatków. A chcę panu ministrowi powiedzieć, że corocznie zapada na raka płuc 15 tysięcy wśród palaczy, a tylko 2 tysiące wśród osób niepalących. I
ja myślę, że tak, wie pani, ja myślę, że dobrze. Dziękuję bardzo, bo czas się
dobrze
kończy. Ja mam świadomość, o co pani chodzi. Bardzo proszę, panie ministrze.
Ja pozdrawiam panią Joannę. Dyskutowaliśmy już kiedyś na ten temat. Trudno jest mi powiedzieć, że rolnicy, którzy chcą uprawiać tytoń, szczególnie z waszego regionu, typ Virginia i typ Barley z okolic Grudziądza czy Augustowa, że tym ludziom należy zabrać możliwość utrzymania, ponieważ oni dzięki temu żyją.
Jeszcze
raz powiem, jeżeli nie będzie w Polsce uprawiany tytoń, wtedy będzie tytoń sprowadzany z zagranicy, będziemy dorabiali, niestety polscy palacze będą dorabiali rolników, plantatorów z innych krajów. Wprowadzamy kilka nowych dopłat. Nie było czasu, by o tym mówić. Sejm przyjął w tym tygodniu ustawy o wprowadzeniu już od tego roku 2007 przy okazji dopłat bezpośrednich, dopłaty do roślin energetycznych. Każda roślina przeznaczona na cele energetyczne w Polsce, proszę by wszyscy się tym zainteresowali, będzie otrzymywała 45 euro do każdego hektara. Wprowadzamy dopłatę do powierzchni paszowych dla tych wszystkich, którzy mają zwierzęta przeżuwacze. myślę, że to są rozwiązania, które prędzej czy później również będą korzystne dla producentów tytoniu.
Ja myślę, że będziemy do tego wracali. Proszę Państwa, jak zwykle, jak jest minister, to są pytania do pana ministra, a chciałem, żebyśmy powiedzieli jeszcze o wyborach. 4 za tydzień wybieramy do izb rolniczych. Wszystkich bardzo serdecznie proszę o to, aby rolników i uprawnionych do głosowania, aby wzięli udział w tych wyborach. Panie ministrze, 2 słowa pozdrowień.
Panie redaktorze, bardzo szczegółowo mówił przewodniczący Komisji Wyborczej, pan Marciniak. Ja nie będę wszystkiego powtarzał. Ja tylko chcę poprosić, zaapelować do rolników, by zrozumieli rację stanu, jakim są wybory do Izby Rolniczej, by nie zabrakło nikogo w wyborach 4 lutego. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
2 słowa, panie...
Również zapraszam wszystkich do wyborów 4 lutego. I informuję jednocześnie, że Komisja Wojewódzka, Komisja Wyborcza pełni dyżur 4 lutego. Cały czas trwania wyborów.
Będziemy o tym jeszcze mówili za tydzień. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica. Dziękuję, przepraszam za takie przedłużenie.